Jacek Person Podcast. Ja się nazywam Jacek Person i to jest mój podcast o golfie i o wszystkim, co mnie interesuje. Witam w finałowym tygodniu PGA Tour. To już jutro rozpoczyna się Tour Championship, turniej kończący sezon PGA Tour, ale nie cały sezon golfowy, bo jak wiemy, ten rok jest trochę inny niż wszystkie, więc przed nami jeszcze wielkie wydarzenia, ale zwycięzcę FedEx Cup poznamy poniedziałek. Turniej kończy się nietypowo, bo kończy się w poniedziałek, czyli zaczynamy w piątek, kończymy w poniedziałek. No i trzeba było z kimś o tym porozmawiać. Jest dużo ciekawych newsów golfowych, ale to sobie zostawiam na wtorkowy w takim razie odcinek, czyli po tym, jak się Tour Championship skończy. Pamiętajcie, żeby na pewno posłuchać tego odcinka. Może zrobimy jakiś, który podsumowuje cały sezon. To nie byłby zły pomysł. Ale na pewno na razie trzeba podsumować sam Tour Championship i dlatego potrzebowałem do tego pomocy, tak jak i do komentarza w samym turnieju. Mateusz Kniaginin mi towarzyszył. Mateusz jest trenerem golfa, niegdyś pracował z kadrą narodową, teraz pracuje w Sobieniach Królewskich. I gdzie jeszcze? No, to warto posłuchać. I jeśli interesujecie się golfem, warto posłuchać rozmowy z Mateuszem do samego końca, bo tam taka mała informacja gdzieś na koniec jest zachowana, może której warto posłuchać. Więc z Mateuszem nagraliśmy ten odcinek też, żeby po prostu porozmawiać sobie trochę o tym turnieju, który będziemy komentować wspólnie na antenie Golf Channel Polska od piątku 4 września. Więc jak wyglądają komentarze w tym tygodniu? Dzisiaj, czyli 3, jeśli tego słuchacie w dniu, w którym to nagrywam, 3 w czwartek, jest transmisja z turnieju Estella Dam, tak się nie wymawia w ogóle, Andalusia Masters, hosted by Sergio Garcia Foundation. To jest turniej European Tour. Runda pierwsza od godziny 19.30 na antenie Golf Channel Polska. Dobrze? Dobrze. W piątek druga runda European Tour od 17 do 19. I od 19 do północy Tour Championship, runda pierwsza. W sobotę trzecia runda European Touru od 14 do 18. I później od 19 aż do północy Tour Championship. 5 godzin. To dużo komentowałem. I dalej, w niedziela wygląda trochę inaczej. W niedzielę jest od 14 do 18 European Tour, runda finałowa. Od 21 do 1 Tour Championship, runda trzecia. Okej. No i w poniedziałek wielki finał od 19.30 do północy, 4,5 godziny w Golf Channel Polska. To wszystko. W poniedziałek 7 wielki finał. Ktoś podniesie FedEx Cup, ktoś zwycięży Tour Championship. No jedna ta sama osoba według tego nowego formatu. No dobra. To tyle, jeśli chodzi o to, kiedy, gdzie i jak. Wszystko oczywiście na antenie Golf Channel Polska. Więcej newsów golfowych. Ja wiem, że było ich dużo od tego dziwnej promocji, którą zrobiło Golf TV, tego turnieju, jak artysta narysował wszystkich zawodników i zrobił to po prostu spektakularnie. O. Do Phila tweetującego nagle do Tigera Woodsa, co wraz z odwołaniem WGC HSBC Champions, no, daje nam do zrozumienia, że może zaraz coś będzie. Zobaczymy. O tym wszystko w następnym odcinku. Teraz jednak skoncentrujmy się na Tour Championship. Ja i Mateusz Kniagin o tym rozmawiamy w tym odcinku. Jacek Person Podcast.
Powiedział pole tak złe, że aż dobre.
Ej, jakich podcastów teraz słuchasz?
Wiesz co, słucham dużo. Dużo. Teraz słucham dużo.
No, człowiek encyklopedia jesteś już golfowa.
Dużo. Ale musi być dużo, bo jak nie słuchasz dużo, to nie masz szans się ogarnąć. Bo czytać to w ogóle... Też czytam, ale to czytanie bolą oczy. Jak czytasz, to czytasz też głównie w komputerze tak naprawdę, tak? No, nie kupujesz magazynów.
Ja czytam.
Ale mnie bolą oczy.
Tak?
No strasznie.
To kup sobie takie zerówki na niebieskie światło z ekranu.
Może to nie jest niezły pomysł.
Bardzo pomaga.
Będę mądrze wyglądał. Jakbym miał wzorówki.
No ale jak siedzisz w studio też dużo przed ekranem.
No właśnie o to chodzi. No ja tyle godzin komentuję, że jak ja się budzę rano w poniedziałek, to mam po prostu całe przekrwione oczy, mnie wszystko boli i...
Bardzo, bo ja mam tutaj tych, tylko że ja mam korekcyjne.
I chcę zagrać na Xboxie, a nie mogę. Bo mnie bolą oczy.
No dobra.
Mati. Co byś zrobił, jakbyś wygrał 15 milionów dolarów?
Wybudowałbym pole.
Trudne pytanie. Albo bardzo łatwe, proste pytanie. Co byś zrobił 15 baniek? Dolarów. 15 milionów dolarów to jest 3 razy więcej niż Jack Nicklaus zarobił w całej swojej karierze na polu golfowym.
Czasy się zmieniły. Wszystko no. poszło do przodu. Aczkolwiek ten sezon pokazuje, że przyszłość jest niepewna.
Nie, PGA Touru jest pewna, bo jest nowy kalendarz, jest pewna, European Touru jest pewna do 2021, powiedzieli. Dalej zobaczymy. I spokojnie, nie tak negatywnie. Zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać z Mateuszem Kniaginem w ogóle. Mateusz Kniagin, jaka jest twoja funkcja oficjalna, gdzie i tak dalej?
Obecnie pracuję na polu w Sobieniach, jestem tam dyrektorem Akademii Sobienie Golf Academy. Pełnię taką funkcję też head professional.
Bardzo ładna
na funkcja. Tym polu pod Warszawą.
A z kadrą narodową jeszcze jakieś kontakty są?
Nie, oprócz tego, że trenuję swojego brata, który jest członkiem...
Mistrzem Polski Match Play.
Świeżo upieczonym, tak? Mistrzem Polski Match Play to nie.
Dobrze, bo wcześniej była funkcja.
Tak, 2 sezony.
No i pięknie.
Super. Trener, asystent kadry narodowej.
Jak było jako trener, asystent kadry narodowej?
Fajne doświadczenie, fajnie było popatrzeć, jak pracuje kadra, jak pracuje trener kadry narodowej. Dzięki temu mogłem przenieść czego się nauczyłem na pole klubowe.
Czekaj, przeniosę, zrobimy tak. Powiedz teraz coś.
Raz, raz, raz.
No lepiej. Jako trener w Sobieniach Królewskich, jako trener golfa, jako head pro, co myślisz o tym, że jeden z najważniejszych turniejów świata, który rozpoczyna się jutro, i będziemy mieli wielką przyjemność razem go komentować po raz kolejny.
Fajnie, cieszę się.
Najważniejszy turniej świata. Nie najważniejszy, bo kończący sezon. Turniej kończący sezon. Ja nie chcę się kłócić, co jest ważniejsze, to czy majory, bo to jest głupia kłótnia. Ale że jednak turniej kończący sezon w najpoważniejszej lidze świata jest turniejem netto.
I tak i nie. To jest turniej netto tak naprawdę. No, Dustin Johnson startuje z wynikiem minus 10. Musieli jakoś tą formułę zmienić. Służy to chyba temu, żeby wyrównać szanse. Albo dać ten właśnie handicap temu, który zagrał najlepiej. No, umówmy się, Dustin Johnson odrobinę zdominował ostatnio to, co się działo na turze. No taka jest formuła playoffów, Jacku. No to w każdym sporcie jest jakaś taka, czy w koszykówce,
no,
czy...
No ale to,
czy...
o właśnie, w koszykówce wszyscy zaczynają od zera. Masz playoffy, masz sezon zasadniczy, ucinamy wszystko.
Jakoś rozstawieni.
Są rozstawieni.
Więc to jest jakiś taki handicap.
Albo grają u siebie więcej meczy, tak, czy tak, jakoś tam pierwsze tak, mecze u siebie. Tak. Powiedzmy, to jest ta przewaga. A tutaj, no nie wiem, to może warto pojechać na pole do Dustina Johnsona, gdzie on trenuje codziennie. Tak, bo nie ma tego zaczynania od zera. Tak? To, co nazywamy playoffami, te dwa poprzednie turnieje, cały czas korzystało z tych punktów, które już były zebrane. Mm-hmm. Mark Leishman nie przyszedł kata w pierwszym turnieju playoffów, zagrał plus 30 w zeszłym tygodniu, był ostatni, a i tak wszedł do finału. W innym sporcie, jak są playoffy i byś w pierwszej fazie playoffów dał ciała, w drugiej dał totalnie ciała, no to nie będziesz w finale.
To prawda. Zgadza się, no ale musieli coś jakoś uatrakcyjnić nam, komentatorom, widzom, żeby coś innego się
widzą,
działo.
Komentator
coś
chyba nie
teraz
jest.
Zwłaszcza jak wszyscy oglądają golfa w telewizji, prawda? Jakaś taka forma uatrakcyjnienia tego, co się dzieje na polu. No a z drugiej strony taki zawodnik jak Dustin Johnson, jeśli zbierał te punkty przez cały sezon, walczył o te punkty, wygrywał, tak dobrze grał, no to chciałby jechać na ten ostatni turniej z jakąś przewagą.
Nawet
po co to wszystko było tak naprawdę? Mogli się spotkać na koniec sezonu według rankingu światowego. Dziękuję, zagrajmy ten turniej.
Albo dają, ty masz po prostu, jesteś pierwszy, ty masz 15 baniek, ty masz 5 i tak dalej.
Dokładnie.
Ale to ja bym nawet to odkręcił w drugą stronę. Czy przez to, jak dobrze on grał, czy nie powinien mieć większej przewagi niż tylko 2 uderzenia? Bo 2 uderzenia na 4 dni to jest nic.
To jest tak nic. No tak, to Morikawa właśnie o tym mówił bardzo dużo, że on ma chyba 5 uderzeń w tym momencie. Jeśli dobrze pamiętam.
W sezonie, w którym ma 2
tak,
zwycięstwa.
Tak, Morikawa startuje z minus 5, zwycięstwa turnieju wielkoszlamowego.
Jedyny.
To jest do odrobienia, to jest nic w 4 dni. Tak naprawdę.
Rory miał 5 straty, nie? W zeszłym roku.
Rory miał 5 straty w zeszłym roku. On będzie tytułu bronił, ale wiemy, że Rory za chwilę może w ogóle wrócić do domu.
Tak, on nie, pewnie nie wystartuje. Tak. No szczerze, bo jeśli ma się dziecko zaraz urodzić, to w momencie jak dostanie telefon, że się cała akcja rozpoczyna, to powiedział, że
rzuca wszystko i leci.
Więc można powiedzieć, to jaki jest sens gry w ogóle.
No właśnie, tak będzie gdzieś miał z tyłu głowy, że zaraz może z pola zbiec, prawda?
Czy jeśli on zrezygnuje z gry, to i tak dostanie te 395 za ostatnie miejsce? Pewnie tak.
To jest dobre pytanie.
Chyba tak, bo to jest wypłata z FedExa, a nie z turnieju, koniec końców. A miejsce w... To pewnie nawet więcej dostanie, bo nie spadnie na ostatnie... A nie, spadnie na ostatnie miejsce. Tak?
Mhm.
Tak. Więc dostanie tak czy jak 395 tysięcy.
No i ale to, dlaczego to miało być nie fair? Cały sezon sobie walczył. Nie, to,
jest fair.
To
jest
mogłoby
fair.
Być też spowodowane jakąś kontuzją.
To oczywiście.
Dlatego, że on nie ukończył. Więc
tak.
To
jest na pewno fair. Ja nie mówię, że to nie jest fair, że on dostanie te pieniądze, bo prawda jest taka, że on generuje dla Touru dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy niż sam zarabia na pewno. I jak... Że użyję takiego politycznego zwrotu, jemu te pieniądze się po prostu należą.
O, proszę bardzo.
ale to nie jest polityczny podcast, więc więcej tak nie zrobię. Ale też ktoś mógłby powiedzieć, że nawet powiedzmy, jak jest kontuzjowany, to jemu się należy więcej niż 195, bo jest tą super największą gwiazdą Touru, czy tam jedną z trzech największych, powiedzmy. Dlatego wiem, że jest coraz głośniej o tym, że ma być jeszcze dodatkowa pula. Taka już w ogóle tylko rozdawana dla najpopularniejszych zawodników, to mają być zupełnie...
A jak będą mierzyć tą popularność?
No to oni mają swoje ten... To już ma, ale to ma być zupełnie wewnętrzne środki. PGA Tour w zeszłym roku, w przyszłym roku, przepraszam, podpisuje nowy kontrakt telewizyjny, który ma być podobno na 700 milionów dolarów rocznie na samą Amerykę. I coś z tym pieniędzmi muszą robić. Część pójdzie teraz, wiadomo, że będą mieli... podobno mają mieć 90 milionów dolarów straty tylko w czasie tych turniejów, które teraz były po covidowych. Tylko te jakby w tym roku. Więc jakoś muszą to nadrobić. Mają więcej dawać pieniędzy. Chyba do 60% mają dawać nawet nagród. Tylko 40% od sponsorów. Niektórych kiedyś było tak, że nawet ponad 100% było od sponsora, a teraz ma być 40% od sponsora, 60% od turu, bo tylu sponsorów się wykruszyło. I ma być oddzielna pula nagród. Nie nagród, oddzielna pula kasy dla zawodników, którzy największy wpływ mają na tam jakąś popularność. To ma być jakoś tam mierzone, to ma być zupełnie...
Czyli znowu Tiger zgarnie największą pulę.
Tak.
Bo Tiger de facto cały czas przyciąga kibiców przed telewizory.
Bez dwóch zdań.
I to się nie zmieniło od 20 lat, prawda?
Nie. Od 24.
No właśnie.
Od 96 się nic nie zmieniło. Słyszałem podcastu, gdzie omawiali właśnie o kasie, mówili i jak w 95, czyli rok przed Tigerem, chyba jeden zawodnik zarobił milion dolarów, w 2000, 5 lat później, 23 zarobiło milion dolarów, teraz nawet 125, czyli ostatni, który łapie kasę, który łapie kartę, czyli Pat Perez w zeszłym roku, bo to było na podstawie zeszłego roku, miał ponad milion dolarów.
No to już wielokrotnie tak rozmawialiśmy chyba na ten temat, też może na antenie, że to Tiger jest odpowiedzialny za to, że te pule nagród są teraz tak wysokie, że sponsorzy płacą tyle pieniędzy. Tak naprawdę powinien być podatek od Tigera. Każdy zawodnik powinien mu wypłacić
to
jakąś
wcześniej
część.
Powinien być podatek od Palmera, a wcześniej podatek od Waltera Hagena, czy Bena Hogana, czy tak dalej. Tych, którzy tak rozpromowali tour.
No ale taka dopiero jak Tiger przyszedł, to zaczęły być takie pule nagród.
Ale dopiero jak przed Palmer, to zaczęli pieniądze od sponsorów dostawać.
Prawda.
Założył taką firmę, co się nazywa AMG. Chcesz coś o niej powiedzieć?
To może w dalszej części.
Dobra, bo jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o Tour Championship, który się, tak jak powiedzieliśmy, zaraz się zaczyna. Ja to zacząłem od tego, że to jest turniej netto. To nie jest... na serio i nie na serio. To jest turniej, który ma... To jest 14. edycja. W tym roku, całego cyklu FedEx Cup. Bo Tour Championship istniał wcześniej, ale wcześniej to było takie trochę nie wiadomo co. To było po prostu najlepszych 30 na koniec sezonu grało ten turniej i to był koniec sezonu, ale to nie był koniec roku, tak, bo zaraz znowu się zaczynał kolejny i to tak było takie, tak, że większość najlepszych, że był moment, że po prostu omijali. Tak, to była gwarantowana kasa, ale nic więcej, bo nie było żadnych punktów ani nic. I stwierdzili, że trzeba, że ten sezon musi mieć jakąś tą swoją formę, musi mieć jakoś początek, środek i koniec, i jak będzie taki FedEx Cup, to nawet po zakończeniu The Open, które wtedy było ostatnim wielkim szlemem, będzie sens, żeby, czy zawodnicy będą dalej chcieli grać. I golf, tak jak pozostałe amerykańskie sporty, największą oglądalność przyciągają w czasie playoffów, to PGA Tour sobie wymyślił, że właśnie golf też będzie miał playoffy i wtedy będzie mógł, też będzie największa oglądalność. Co po części zadziałało, a przynajmniej przyciągnęło na pewno zawodników, bo wiadomo, taką kasę na początku 10, teraz 15, podobno zaraz ma znowu być jeszcze więcej, no to każdy chce grać. Nieważne, nawet jeśli jesteś Tigerem czy Rorem, to nie odpuścisz. Nawet jeśli ma na koncie masz 10 razy tyle, czy 20 razy tyle. Czy 100 razy tyle. Nie wiem, ile Tiger ma, ale dużo. Nawet po rozwodzie. I...
Musiałeś mu wypomnieć.
No, ale... No, bo to nieważne. I tak. I ten format się zmieniał. Były sytuacje w przeszłości takie, że Tiger nie musiał nawet grać w ostatnim turnieju, bo już miał zapewniony FedEx Cup. No to wiadomo, że to w 2009, tak. Nie, chyba w pierwszej edycji tak było. Już miał tyle punktów nagromadzonych, że nie musiał grać ostatniego turnieju i tak wygrał. No to musieli to zmienić. Tak to trochę to zmieniali. Te punkty były inaczej przeliczane. Był moment taki, że po zasadniczej części sezonu były wszystkie kasowane i na numer jeden został nagle 100 tysięcy punktów.
Tak, i w pewnym momencie tak, to się zrobiło tak skomplikowane, bardzo, że nikt tego nie rozumiał.
Tak. I doszło do sytuacji kilka lat z rzędu, gdzie był inny zwycięzca całego cyklu, a inny zwycięzca ostatniego turnieju.
No i chyba wracamy do odpowiedzi na to pytanie, tak, które zadałeś mi na samym początku. Dlaczego zmieniono format na taki, a nie inny?
Tak jest. Proszę, zataczamy wielkie koło. Więc teraz jest jak jest i doszliśmy do tego turnieju netto, powiedzmy. Gdzie punkty są zamieniane na uderzenia. Była jedna edycja, to była w zeszłym roku i była bez wątpienia wielkim sukcesem. McIlroy wygrał i to jeszcze do tego wygrał turniej i miał najniższy wynik w tym turnieju. A jakby ten format tego nie gwarantuje. I światowy ranking golfistów na przykład nie akceptuje wyników tych netto, tych wyników, biorąc pod uwagę te uderzenia, które zawodnicy zyskują. Więc może być sytuacja, że podniesie w tym tygodniu Dustin Johnson podniesie FedEx Cup, a według światowego rankingu turniej wygrał kto inny. Albo moje absolutne marzenie, czyli że Tony Finau wygra FedEx Cup, a turniej wygra kto inny.
Marzenie, tak?
Znaczy marzenie, ja ci powiem dlaczego marzenie.
Okay.
Marzenie dlatego, że Tony Finau nie wygrywa turnieju w ogóle. I jakby wygrał... Z jakiego on wyniku startuje?
Masz tak. Tony Finau startuje z miejsca...
Piątego chyba, tak? Szóstego? Nie, piąte już Morikawa, to już mówiliśmy.
Morikawa jest piąty.
Tony Finau podskoczył na pewno, bo był piąty dopiero co w turnieju, więc musiał podskoczyć.
20.
Czyli zaczyna z minus 2?
Minus 2, dokładnie.
No to moim marzeniem jest, żeby to finał wygrał FedEx Cup. Ale ktoś z tych, kto zaczyna z zera albo z minus 1, znaczy z zera, żeby zagrał w sumie lepiej od niego. I żeby światowy ranking ciągle pokazywał, że finał ma tylko jedno zwycięstwo, ale miał FedEx Cup. To by było...
No to tutaj jest to możliwe. Mamy z tyłu przecież takie gwiazdy jak Hovland, Cameron Smith, Cameron Champ, prawda? No. Billy Horschel z 30, przecież 30. To jest były zwycięzca.
Tak jest.
FedEx Cup.
Więc jakby Horschel zagrał lepiej, ale i tak nie wygrał, to było... Znaczy nie byłoby to dla mojego jakiegoś sarkastycznego podejścia do życia.
Czyli twoim faworytem jest Tony Finau?
Nie, nie jest.
Nie jest.
Nie, kto wygra?
A kto wygra?
Kto wygra? Wygra Justin Thomas.
Justin Thomas wygra według ciebie?
Tak. Justin Thomas wygra FedEx Cup.
No Justin Thomas ma tylko 3 uderzenia straty.
Ja ci powiem, wytłumaczę dlaczego. Nie wygra Dustin Johnson, bo on nigdy na tym polu nie gra za dobrze.
No właśnie ma za dużo do udowodnienia.
Ale on nigdy tu nie gra dobrze. Nie wygra Ram, bo 2 tygodnie z rzędu się po prostu nie wygrywa. To się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Statystycznie niestety ma dużo mniejsze szanse na wygranie, bo to się rzadko zdarza. Nikt jeszcze ma nie wygra. Nie wygra Morikawa, bo gra pierwszy raz. Webb Simpson miał tydzień przerwy.
No ale właśnie dlatego, że będzie miał tydzień przerwy, będzie najświeższym
zawodnikiem. A myśli, że on miał tydzień przerwy naprawdę, bo ten... Ja czuję tutaj jakąś teorię spiskową. Dlaczego on tak naprawdę nie grał? Czy to z powodów covidowych? Bo pamiętajmy, że on już miał przerwę jedną z powodu... On ma piątkę dzieci. I chyba było podejrzenie u jednego z dzieci o COVID. I on ale później się okazało, że nie ma. Mhm. A teraz piątka jego dzieci wróciła do szkoły. Więc moja teoria, super teoria spiskowa jest taka, że on nie grał w zeszłym tygodniu. To jest niczym nie podparte, jakby ktoś absolutnie nie, żeby nie było jasne. Jeżeli ktoś, jakiś dziennikarz tego słucha, proszę nie drukować tego. To jest 100% moja teoria spiskowa, niczym nie podparta i sam sobie to wymyśliłem, że jest jakiś głębszy powód, dla którego on nie grał w zeszłym tygodniu, niż tylko chce się przygotować do Tour Championship.
Bardzo możliwe. Oficjalna informacja jest taka, że odpoczywa.
Odpoczywa, tak. I cieszymy się, że są oficjalne informacje. Jak tylko włączycie jutro transmisję o godzinie 21, gdzie z Matym będziemy ten, będziemy mówić o tym, że odpoczywał. Bo a w życiu nie odważyłbym się na antenie powiedzieć czego innego, ale to jest podcast i tu wolno. I więc jeśli to jest jakaś teoria spiskowa, to znaczy, że on nie jest w najlepszej formie. I wychodzi, zostaje nam Tomas. Tak, bo więcej niż 5 uderzeń nadrobić, to jest trochę dużo. Trochę. Kto ma 6? Jest ktoś, kto ma 6?
Berger, English, DeChambeau, Sang-Jim, Hideki Matsuyama.
Sang-Jim jest dobry.
Matsuyama zaczął patować.
Ale przestał uderzać. Przestał trafiać greeny. On trafił na pierwszych, w trzeciej rundzie chyba? Trafił na pierwszych 12 do oka 4 greeny w regulacji. I prowadził w turnieju. Był taki moment. Ale Sang-Jim jest dobry. Tylko, że już ma trochę do nadrobienia, ale on jest cholernie dobry i nie grał dobrze w ostatnich tygodniach. Tak naprawdę od tego powrotu nie grał tak dobrze jak wcześniej. I jest, że tak powiem, taki niezauważalny. Trochę. Ludzie na niego nie patrzą. A powinni patrzeć na Sang-Jim. Chyba jest 100 do 1. Tak.
Ja przychylę się do opinii większości ekspertów amerykańskich i postawię na Johnsona.
Postawisz na numer 1 na świecie.
Po prostu. Pewny bet. W tym momencie przede wszystkim jest na pewno rozdrażniony z dwóch powodów. Jeden powód to PGA Championship, drugi powód to BMW Championship.
I tak naprawdę jest w tym dużo mądrego. Tak jest bezapelacyjnie, bez w ogóle żadnego nie da się powiedzieć inaczej, tylko, że gra teraz najlepiej na świecie. Nikt nie gra lepiej w głowę od niego. I zaczyna z przewagą. Wszystko sugerowałoby nam, że wygra ten turniej. Ale ja trzymam się wersji, że nie.
Może spadnie ze schodów. Zobaczymy. Miał
właśnie, spadnie ze schodów. Mati tutaj nie życzy mu źle, tylko to jest nawiązanie do momentu, w którym...
W wypadku na Masters.
Też grał absolutnie najlepiej na świecie. Wygrał 2 poprzednie turnieje. Wygra na pewno. I później się okazuje, że się nie stawia.
Tak.
Bo spadł ze schodów. Czy podnosił skuter wodny. No nie wiem, różne były przypadki, różne były historie, w których musiał się wycofywać na... I co ciekawe, jeśli... Bo ja szukałem tego, bo kiedyś był opublikowany na stronie PGA Touru albo golf.com, na jednej z takich dużych. Był artykuł o Dustinie Johnsonie i o tym, dlaczego on miał te swoje przerwy. Że to wcale nie były kontuzje, tylko że to były różne inne obowiązkowe przerwy, które nakazał mu PGA Tour ze względu na na te jakieś tam, powiedzmy, testy antydopingowe czy inne takie. I jeśli zaczniesz tego googlać, tego nie znajdziesz. Ale ten artykuł jest, bo go widziałem znowu jakoś przypadkiem, na niego wpadłem. Jest ciągle gdzieś, nie jest usunięty z tego, że... Ale to chyba nie było oficjalne PGA Touru, ale było, bo on miał te... Jeśli za trzecim razem cię złapią, to oni to publikują, te informacje, ale później jakby znowu jakby to usunęli. To jest do znalezienia. Jest do znalezienia, że on miał przygodę.
Czyli jest pewnego rodzaju teoria spiskowa, bo tak trzeba ją nazwać na razie, bo to nie jest oficjalne. Że
jest, to Johnson... było oficjalne, że on miał że 3 razy przeróżnął test antydopingowy. Znaczy nie tyle antydopingowy. Właśnie nie, to nie był doping, to były... Nie masz Wi-Fi. Czekaj, mów. Mati będzie teraz mówił.
To były środki niedozwolone jakieś, tak? Rozumiem, że chodzi ci o narkotyki.
Nie powiedziałem tego.
Po prostu tak. Także Dustin Johnson miał trochę problemów na pewno z... No, lubi po prostu Dustin Johnson czasami...
Lubił kiedyś.
Tak, teraz już jest ustatkowany, ale lubił wyjść po prostu na miasto, mówiąc brzydko.
I tak. I stąd się wzięło to, że spadł ze schodów. Bo później to na Masters, tak, że się poślizgnął na schodach, to już nie było niczym. To już chyba faktycznie się poślizgnął na schodach. A przynajmniej taka jest też wersja, że to był faktycznie poślizgnął. Ale to, że podnosił skuter wodny, to było oficjalnie ściema. Znaczy nieoficjalnie.
Zmieniając temat, największy nieobecny Jakiegoś tutaj nazwiska ci brakuje na tej liście?
Poza Tigerem?
Czy zawodniku?
Czy Tigera nie liczyłem, bo Tiger za mało grał. Szczerze, największy nieobecny playoffów to chyba jest Ricky, który normalnie
a
gra.
A Kepka?
No, a kontuzjowany. Kontuzja to kontuzja. Znaczy wiadomo, że jest największy nieobecny, jeśli poziom na ranking, ale kontuzjowany to jest jakieś wytłumaczenie i ewidentnie kontuzjowany przez cały sezon. To w ogóle nie ma mowy i to, że miał jakieś tam momenty, w których faktycznie grał lepiej, ale nie grał nawet blisko tego, co wiemy, że potrafi. I to było od początku roku i od tak naprawdę na... On miał najpierw miał tę kontuzję w zeszłym roku dorówno, tak jak Tour Championship się kończyło i dostał od Rorego tak strasznie w finałowej rundzie i się nie przyznał, że jest kontuzjowany. Później dopiero od razu poszedł tam na te operacje, nie operacje, ale te zabiegi swoje z komórkami macierzystymi czy coś takiego, gdzie mu leczyli to kolano. Wrócił i na CJ Cup w listopadzie się poślizgnął na tej lewej nodze. I to mu odnowiło kontuzję i później chyba dopiero miał operację. I wrócił dopiero w tym sezonie i znowu było źle. A wcześniej przecież miał jeszcze... Ktoś mi to ładnie napisał. On jeszcze wcześniej miał z nadgarstkiem, przecież stracił pół roku.
Tak.
On miał
tak.
Bardzo dużo kontuzji. Jak na kogoś, kto jest taki jeszcze atletyczny, by się wydawało.
To trzeba by było zapytać specjalistę od biomechaniki może, ale słyszałem kiedyś takie opinie, że w momencie, kiedy właśnie bardzo duży jest przyrost masy mięśniowej, bardzo duże obciążenia na ten układ kostny, to i bardzo szybko rośniesz, właśnie chociaż tak jak ostatnio właśnie urósł przecież Bryson DeChambeau, to zaczynają się pojawiać, zwiększa się szansa na kontuzję w ten sposób.
Albo on też, bo Kepka nawet jak grał jeszcze w...
Challenge Tour?
Zgooglowałem Dustin Johnson szybko i pojawiło się od razu nazwy różnych narkotyków się pojawiły, ale wracając do Kepki. Kepka jak grał na Challenge i na European Tour, to on jeszcze nie był taki wielki. Co więcej, na studiach, jak zobaczysz jego zdjęcia ze studiów, to on był szczypiorek, jak golfista. Znaczy, jak golfista, no nie był, w ogóle nie był potężny. I to jakby tak zaczynało się, jak dołączył do turu amerykańskiego w 16? 16. Może 15. 16 albo 15 dołączył do turu, to dopiero się taki zaczął, tak jak na zjadł dużo proszku
jak
do pieczenia.
Jak futbolista amerykański, tak. Troszeczkę znaczy, bardziej wyglądający. Ciekawy, jak będzie w przypadku Brysona DeChambeau, nie życząc mu oczywiście źle, ale mocno chłopak przytył ostatnimi czasy. Tak nienaturalnie trzeba.
To jest temat, który był w tym podcastie poruszany wielokrotnie. Czy będzie w stanie, to Filip nagle, z którym pierwszy raz ten temat poruszałem, czy on jak on jest w stanie utrzymać i czy będzie w stanie utrzymać taką masę tak dużo grając w golfa, który koniec końców to jest wysiłek taki jednak aerobowy, że tak. To nie służy, jeśli ktoś chce ważyć, o ile on powiedział, 270 funtów, czyli 130 kilo, czy 120 kilo chce ważyć Bryson i prędkość piłki powyżej 200 mil na godzinę.
Gra w tym tygodniu, ale te ostatnie tygodnie nie były dla niego jakieś super, jeśli
zeszły
chodzi
tydzień,
o wyniki.
Zeszły prawda? Tydzień był moim zdaniem idealnym przykładem, jak o ile ja tutaj i zawsze gdzie nie jestem, to jestem wielkim czempionem dystansu. I ty też wiesz, jak to jest ważne dla golfa i co, zawodowego. Ale takie warunki, jak panowały teraz, jak było sucho, jak było twardo, jak nie mogłeś zatrzymać, jak grając nawet 400 metrów i miałeś 40-metrowego pitcha, ale nad bunkrem, nie byłeś w stanie zatrzymać piłki, bo było tak twardo, a teoretycznie mogłeś to zrobić wedżem ze 100 metrów. To jest najskuteczniejsza pułapka na Brysona i Rorego. To jest właśnie sucho, twardo i szeroko, bardziej niż wąsko i wysoki raf i mokro.
I pojawia się taki zawodnik jak Dustin Johnson, który nie jest uważany za jakiegoś wielkiego inteligenta gry może, prawda? Tak mówię,
stratega.
Tylko stratega.
Nie jest strategiem,
który,
na pewno.
Który też mógłby być wrzucony do tego jednego worka z Brysonem, Rorym, Kepką, prawda? A jednak potrafi się wykazywać taką finezją też wokół greenów, potrafi zatrzymywać piłkę, potrafi przecież genialnie patować, zmienia też często patery, to jest ciekawe bardzo, prawda? bo są różne szkoły, jeśli chodzi o to, jedni są przywiązani, tak jak Tiger, całą karierę do jednego patera, jednego kija. Przy tych próbach zmiany zawsze jednak coś jest nie tak i wraca do swojego pierwotnego wyboru. Dustin Johnson zmienia te kije, szuka czegoś nowego cały czas, aczkolwiek teraz znowu wrócił do tego kija, co kiedyś patował, prawda?
Tak.
I wracając jeszcze do meritum, czyli do tego, że pojawia się taki zawodnik jak Dustin Johnson, który wygrywa, mimo tego, że jest wrzucany do tego jednego worka, prawda, z tymi wszystkimi long hitterami, takimi masywnymi, wielkimi, i z tej nowej szkoły, która wywodzi się z siłowni, prawda? Także to jest bardzo ciekawe. Czy to jest właśnie taki zawodnik tej najnowszej generacji mimo wszystko taki?
DJ?
Tak.
No nie, bo jest stary.
No ale jest stary, ale gra tak jak ci najmłodsi.
Tak, on był pierwszą falą po Tigerze. On i Bubba Watson, to było dwóch, którzy tak pokazali, że jak daleko można uderzać, jak to potrafi, jak potrafi potrafią zdominować, jak dużo wygrywać. Tak, on i Bubba. I trochę Alvaro Quiroz też w Europie, ale on powiedzmy nie miał tak długiej tej kariery jak oni. I na pewno on jest takim prototypem tego nowoczesnego golfisty. I on i Bubba tak z tym takim bardzo... Wysocy, długie ramiona, bardzo wysoka ta pozycja w zamachu, te ręce wysoko nad
głową. Od razu
głową.
Mi przychodzi tak. do głowy nasz reprezentant Adrian.
Adrian Meronk, oczywiście.
Też wysoki,
też
zaczął pracować tak. mocno na siłowni. W tym
też, nawet wiesz, za każdym razem jak on robi, przed uderzeniem robi taki próbny zamach, tak. jakby chciał wydłużyć tak. zamach, tak. no to jest tak. jakby idzie w tą tak. stronę, tak jak oni grają. Jak najbardziej.
Tak.
Dobrze, teraz słuchajcie, bo w końcu znalazłem. Business Insider napisał artykuł Tom Manfred. 1 sierpnia 2014 roku. Użyję języka angielskiego. Report. Dustin Johnson. Test positive for cocaine. Koniec nagłówka. Znaczy jest dalej w nagłówku, ale już nie będę ten. I bla, 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 bla. Jest długi artykuł, w którym jest link do artykułu na golf.com i jak klikasz ten link, to artykuł został skasowany. Także jeśli chcecie moje teorie spiskowe.
Proszę bardzo.
I tak. Jest długi artykuł o tym, co się dzieje, jak zrujnował małżeństwo innego zawodnika. Jeśli chcecie dalej teorie spiskowe, to zauważycie, że w tym samym czasie rozwód wziął Jason Duffner.
Tak, była głośna historia.
To była
z
głośna
tym
historia.
Związana. No, to nie jest tajemnica.
No właśnie, kurczę, no, artykuł jest usunięty. Więc chyba jest. Niestety. Tajemnica, ale po to jest właśnie ten podcast, żebyśmy mogli o tym porozmawiać chwilę, bo też na antenie nie wypada, też te prawa są kupione od PGA Tour. Jeśli PGA Tour nie chce, żebyś o czym mówił, to nie będziemy o tym mówić i tyle, jeśli chce usuwać artykuły.
Plotki z Touru.
Plotki z Touru jest, proszę bardzo, Jacek Person podcast. Ale właśnie, wracając do samego Adriana, bo my przecież nagrywamy to, możemy wam zdradzić w czasie, kiedy to jest nagrywane. Jest nagrywane dzisiaj, 3. Adrian jest plus 5 po 4.
Trudne pole. Valderrama, bardzo wąskie, dużo drzew. Trzeba grać tak. niezwykle precyzyjnie z tee.
To może być nie do końca jego preferowany styl gry. Za tydzień może, absolutnie może wygrać za tydzień, ale ten plus 5 po 4 to jest słaby początek. I jeszcze raz, to jest jak kto będzie oglądał dzisiaj wieczorem transmisję, mam nadzieję, że to będzie przedwieczorną transmisją, kto będzie oglądał, no to albo kto zna Valderramę, to jest najwęższe pole, na jakim gra zawodowy golf, na pewno. Bez dwóch zdań. I jesteś albo w drzewach, albo na fairwayu i nawet jak jesteś na fairwayu, to i tak grasz nad drzewami, bo nieraz jest jeszcze sytuacja, w której jest zwężenie przed greenem, które też jest zarośnięte drzewami i są drzewa na fairway, są drzewa w bunkrach, co już jest... To jest styl tego pola. Nigdzie indziej na świecie bym tego nie zaakceptował i bym wrzeszczał, że tak to jest beznadziejne, ale jako, że taka jest Valderrama koniec i taka jest po prostu, to tam to akceptujemy. To jest trochę tak jak na Old Course na 17 musisz grać nad hotelem. Jakby teraz budowało się jakieś pole w okolicach Warszawy, gdzie byłby hotel i na jednym z dołków ktoś by powiedział, że masz grać t-shirt nad hotelem, to bym powiedział, że to jest beznadziejny pomysł i niebezpieczny i głupi. Ale na Old Course to przechodzi, bo to jest Old Course. I tak samo moim zdaniem jest z Valderramą. Tak? Albo jak na jakimś, gdzieś byśmy powiedzieli, o tutaj kadi muszą mieć na sobie takie białe, kurde, fartuchy. Nie, jakieś takie, nie fartuchy, tylko te takie stroje malarza. No to w ogóle co za pomysł snobistyczny. Ale to jest Hogasta, okej, no to na Hogaście mogą. Tak mi się wydaje.
Zgadzam się z tobą.
Więc jeśli jakieś pole powstaje, nie każcie kadim wynosi strojów malarza, jakkolwiek one się nazywają.
A to wszystko jest tradycja, prawda? Tego rodzaju takie symbole, które tworzą całą kulturę, prawda?
Jak najbardziej. Ale drzewo w bunkrze na co dzień nie fajne. Drzewo w bunkrze na Hogaście, na Walderamie fajne.
Tak.
W jakiś sposób fajne. Mati, zbliżamy się do... Aha, ty powiedziałeś, kto wygra? Dustin, tak?
Ja powiedziałem, że Dustin wygra.
Czarny koń?
Czarny koń, szafli.
Dobry czarny koń. No, to jest bardzo...
Wygrywał tam.
To jest najlepszy
to
czarny koń.
Pierwszy swój turniej.
Tak. Pierwszy raz, jak tam grał.
Właśnie.
To nie pierwszy turniej wygrał w Greenbrier wcześniej. Ale to nie jest pole, gdzie powinien stawiać na debiutantów generalnie. Ale to jest pole, które na pewno nagradza też dokładność, bo są z reguły bardzo wysokie rafy. Colin Morikawa, który jest praktycznie tym samym zawodnikiem z Xander Schauffele, bo gra dokładnie tak samo w golfa, jest też, jeśli szukasz czarnego konia i ma dokładnie tyle samo straty, co Rory miał w zeszłym roku. To jest dobra pozycja, to jest dobry... jeśli szukacie kogoś, kto może być czarnym koniem. Znaczy z piątego miejsca też czarny koń. Trochę, może słabo. To możemy zrobić coś, co robią w No Laying Up. To kto nie wygra? Ja byś miał powiedzieć.
DeChambeau.
Dobra. Rory jest oczywiście, ale to nie bierzemy. Kto nie wygra? No to ja powiem Dustin.
Okay.
Ja zaryzykuję najbardziej Dustin.
Wysoko mierzysz?
Tak, okay. Numer jeden. Powiem, że nie wygra. Mati.
Słucham.
Jedzie pociąg, to my kończymy.
Kończymy?
Kończymy. Nie, bo już mamy ponad pół godziny wspaniałej naszej rozmowy. Wszystkie teorie spiskowe od Dustina do... Nie, to nie są teorie, to jest artykuł z, przepraszam, Business Insider, który dał mi, gdzie jest link także do innych artykułów. Jest też potwierdzone, że podobnie musiał w 2012, też miał podobną przerwę, a i w 2009 też. Także Dustin miał trochę tych przerw w swoim życiu, ale od tego czasu już nie. Przynajmniej takie są te. Ja tylko cytuję artykuł, nie powołuję się na żadne inne źródła. Mati, czy na koniec tak, taką rodzynek dla tych, którzy słuchają do samego końca. Czy poza pracą w Sobieniach Królewskich robisz coś jeszcze?
Robię wiele rzeczy. Między innymi pracuję nad stworzeniem aplikacji internetowej wraz ze swoją małżonką. Ona pewnie wyjdzie w ciągu 2 miesięcy. Dla sportowców, też dla golfistów, o tym możemy sobie kiedy indziej porozmawiać. Ale oprócz tego, jak w tym świecie naszym małym golfowym w Polsce ostatnio pojawiło się dużo plotek na temat...
Jeśli już mówimy nowych, o plotkach.
Nowych jakichś może projektów, które powstają w Polsce. Powstaje przecież Blackwater Links między innymi, prawda? Z Tomaszem rozmawiałem.
Tak jest?
W tym podcaście też u siebie tutaj był twoim gościem, opowiadał ci o tym projekcie. Powstają też inne, pod Jelenią Górą coś powstaje, prawda?
Tak jest. Tak,
duży projekt 27 dołków. No i dużo się mówi o tym, że ma powstać pole pod Warszawą, prawda? Mogę zdradzić rąbka tajemnicy, że prace w tym kierunku trwają. Ja zostałem zaproszony do tego projektu jako taki konsultant w tym momencie i pomagam po prostu rozeznać się, czy warto wybudować to pole i w jakim kierunku, jaki ma być model biznesowy tego pola i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę zdradzić więcej szczegółów, prace trwają. Może będziemy mieli okazję, Jacku, porozmawiać na ten temat troszeczkę szerzej, jak już będzie to jakaś taka bardziej oficjalna informacja.
No to teraz możemy powiedzieć, że trwają prace, żeby może coś powstało,
tak.
Przygotowawcze jakieś, tak. Pod to, żeby powstawało coś naokoło Warszawy.
Tak.
Trzeci? Czwarty.
Czwarty. Potrzebny jest to ten czwarty obiekt, ponieważ golfistów już mamy bardzo wielu. Pola się korkują, te podwarszawskie nasze, Sobienie Królewskie.
Nie jest łatwo wygląd.
Bardzo ciężko jest o tee time. Nawet już w tygodniu, w piątek, środę. To są takie popularne dni, kiedy jednak Już pola golfowe się korkują. W First Warsaw tak samo, na Lisiej Polanie też jest podobnie, więc potrzebny jest kolejny obiekt, a to tylko na plus dla wszystkich, bo im więcej mamy pól golfowych, tym więcej będzie golfistów po prostu, mówiąc wprost.
Trzymam kciuki, żeby wszystko powstało. Dzięki za rozmowę. Do usłyszenia. My się widzimy jutro.
Widzimy
z
się.
Kabiny komentatorskiej.
Do zobaczenia i do usłyszenia.
Mam nadzieję, że podobała Wam się moja rozmowa z Mateuszem i że było wszystko dobrze słychać. Powtarzam, gdzie i kiedy i jak oglądamy. Tour Championship oglądamy w następujących godzinach. Piątek od 19 do północy na Golf Channel Polska. Sobota od 19 do północy na Golf Channel Polska. Niedziela od 21 do 1 na Golf Channel Polska. I w poniedziałek od 19.30 do północy wielki finał Tour Championship. I to by było na tyle w tym odcinku podcastu. Ja się nazywam Jacek Persson. Pamiętajcie, że możecie mnie followować na wszystkich social mediach. Twitter, Instagram, Facebook. Wszędzie możecie mnie znaleźć. Jestem Jacek Persson. Zdarza się, że wrzucę coś na temat golfa. Szczególnie na Twittera. Powiem szczerze, wiem, że byłem mało aktywny na Facebooku ostatnio. Nawet bardzo mało. To musi się zmienić, ale Twitter jest jakiś taki najwygodniejszy. Na Instagramie też, ale nie umiem. Ja nie potrafię instagramować. Ja nie wiem, jak ci ludzie to robią. Wiem, że mają ciekawsze materiały niż ja, ale że mają te dziesiątki tysięcy followersów, nie wiem, jak to się robi. Nie wiem. Nie wiem, jak chciałbym mieć chociaż tyle, co mam na Twitterze, ale nie umiem robić zdjęć najwyraźniej i nic ciekawego w moim życiu się nie dzieje i to nie wygląda dobrze na zdjęciach. No dobra, to był Jacek Persson Podcast. Dzięki bardzo. Do usłyszenia na antenie Golf Channel i wszędzie indziej, gdzie mnie słychać. I w podcaście również w przyszłym tygodniu. Na razie.